Wiadomości w Radiu Maryja. Zapraszam. Sejmowa Komisja Sprawiedliwości zajęła się prezydenckimi projektami ustaw o Sądzie Najwyższym i KRS. Podczas wtorkowych obrad posłowie opowiedzieli się za uchwaleniem projektu prezydenta Andrzeja Dudy w sprawie Krajowej Rady Sądownictwa wraz ze wszystkimi 7 poprawkami zgłoszonymi przez PiS. Zgodnie z najważniejszą poprawką, każdy klub poselski mógłby wskazywać nie więcej niż 9 kandydatów na członków Rady. Komisja w pierwszej części obrad odrzuciła natomiast poprawki zgłoszone przez opozycję. Jej przedstawiciele protestowali, mówiąc, że szczegóły zapisów tych poprawek nie zostały w ogóle zaprezentowane członkom komisji. Do sprawy odniósł się w przerwie szef sejmowej komisji, poseł PiSu Stanisław Piotrowicz.
Myślę, że to jest klasyczny przykład tej obstrukcji parlamentarnej. Opozycja na temat tych poprawek przez 3,5 godziny wypowiadała się. Proszę zwrócić uwagę na to, że posłowie ugrupowania rządzącego praktycznie nie zabierali głosu. Poza jednym posłem, który w krótkim wystąpieniu złożył 1 poprawkę. Natomiast przez 3,5 godziny wypowiadali się posłowie opozycji i mieli jeszcze czelność podnieść na końcu, że oto pozbawiłem ich prawa głosu. Przecież fakty są zgoła odmienne.
Posłowie opozycji zapowiedzieli wniosek do prokuratury w sprawie sposobu prowadzenia obrad nad prezydenckim projektem noweli ustawy o KRS przez szefa Sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka. Obrady komisji zaplanowano też na środę i na czwartek. Po burzliwej dyskusji nad wnioskami formalnymi sejmowa Komisja Nadzwyczajna zajęła się we wtorek projektem PiSu w sprawie zmian w kodeksie wyborczym. Na początku posiedzenia politycy PO i Kukiz 15 zgłosili wnioski o odrzucenie projektu, odroczenie posiedzenia komisji i przeprowadzenie wysłuchania publicznego. Opozycja zarzuciła PiSowi, że chce ustawić przyszłoroczne wybory samorządowe, a nawet, że chce zamordować demokrację. Przeciwko takim słowom protestował poseł PiSu Marcin Horała, który podkreślał, że obecnie wybory samorządowe są w zbyt dużym stopniu zależne od polityków w nich uczestniczących.
W jakim celu przenosimy kompetencje dotyczące podziału okręgów do ciał zależnych od polityki? To teraz te kompetencje są w ciałach w 100% zależnych od polityki, bo w radach gmin, radach powiatów i tak dalej, czyli wybieranych w wyborach powszechnych, składających się w 100% z polityków lokalnych, szczebla lokalnego, którzy ustalają okręgi wyborcze, w których potem sami startują. No więc naprawdę budowanie takiej daleko zaawansowanych dywagacji w stylu, a co gdyby tu było przedszkole w przyszłości, jak tam będzie jakiś komisarz, który coś nie tak zrobi, jest absurdalne. W sytuacji teraz mamy 100% gwarancję stronniczości, no bo dzielą te okręgi ci, którzy potem sami w nich startują. Więc to dopiero jest 100% stronniczość, zależność od ciała politycznego, bo stanowiącego władzę publiczną wybieraną w wyborach powszechnych.
Ostatecznie komisja nie zgodziła się na wnioski opozycji. Projekt PiSu zakłada m.in. wprowadzenie dwukadencyjności wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zlikwidowanie JOW-ów w wyborach do rad gmin oraz zmiany w Państwowej Komisji Wyborczej. Projekt przewiduje też zmiany w sposobie ustalania składu Państwowej Komisji Wyborczej. 7 na 9 sędziów ma być wybieranych przez Sejm. Obecnie w skład komisji wchodzą sędziowie delegowani przez Sąd Najwyższy, Trybunał Konstytucyjny i Naczelny Sąd Administracyjny. Komisja weryfikacyjna zajęła się we wtorek reprywatyzacją nieruchomości przy ulicy Szregera 72. Mieszkańcy mówili o nękaniu i horrendalnym wzroście czynszu. Wcześniej zwracali się o pomoc do burmistrza. Zbigniew Dubiel, były burmistrz warszawskiej dzielnicy Bielany, stwierdził, że reprywatyzacja nieruchomości przy ulicy Szregera została dokonana zgodnie z prawem.
Kamienica została oddana w ręce prywatnego właściciela w 2012 roku. To właśnie proces oddawczy budzi w tej sprawie najwięcej wątpliwości. Jako pierwszy zeznania złożył były burmistrz Bielan. Zbigniew Dubiel zeznał, że dzielnica nie uczestniczyła w procesie decyzyjnym dotyczącym kamienicy. Decyzja zapadła w Urzędzie Miasta, a my tylko na podstawie zarządzenia czy zaświadczenia mieliśmy dokonać przekazania, mówił świadek. Tymczasem kolejny świadek, Marek Pogorzelski, lokator kamienicy, wskazał, że mieszkańcy mieszkańcy wielokrotnie zwracali się do burmistrza o pomoc.
Myśmy próbowali do pana Dubiela wielokrotnie się zwracać. Nigdy nie miał dla nas czasu. Spychał nas do swoich zastępców. Ten wiceburmistrz był też załamany tym, że burmistrz Dubiel zwala na niego wszystkie problemy, a on tutaj nic nie może. Decyzje przychodzą z miasta. On jest bezradny zupełnie, nie wie co zrobić, a pan burmistrz Dubiel absolutnie się od tego odżegnuje. Rok temu tak sprawa się rozwinęła, że dotarliśmy do dokumentów przekazania naszego budynku, dokumentów, które były w gminie. Tam między innymi jest pełnomocnictwo pani prezydent Gronkiewicz-Walc udzielone panu Dubielowi.
Na przesłuchanie wezwano także innych mieszkańców Szregera 72 oraz warszawską urzędnik Iwonę Polańską-Świtkę. Obecnie sprawy nieruchomości bada także prokuratura regionalna we Wrocławiu. Z Warszawy dla Radia Maryja, Zuzanna Dąbrowska.
Powstał nowy program dofinansowania usług opiekuńczych Opieka 75+. To odpowiedź Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na wyzwania, jakie stawiają przed Polską zachodzące procesy demograficzne. Na realizację programu resort zaplanował blisko 57,5 miliona złotych. Wsparciem może być objętych 13,5 tysiąca seniorów. Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Elżbieta Rafalska na briefingu prasowym poinformowała, że program jest skierowany na opiekę samotnych osób powyżej 75 roku życia, które mieszkają na terenach gmin do 20 tysięcy mieszkańców.
Główny cel jest to zwiększenie i poprawienie dostępności do usług opiekuńczych, ale też zapewnienie lepszego bezpieczeństwa i takiego długiego funkcjonowania osób starszych, tych w wieku 75 lat we własnym środowisku, co pozwoli takim osobom normalnie funkcjonować w otoczeniu, w którym cały czas żyły i niekoniecznie kierowanie takich osób do pomocy instytucjonalnej.
Dofinansowanie ma dotyczyć usług opiekuńczych, które są zadaniem własnym gmin. Ma trafić na opiekę nad seniorami, którzy dotąd nie otrzymywali takiej pomocy, ale także na zwiększenie liczby godzin opieki nad tymi, którzy z takiej pomocy już korzystają. W Polsce tylko 56% gmin zatrudnia pracowników do realizacji w miejscu zamieszkania usług opiekuńczych. Jeszcze mniejszy, bo zaledwie 4% jest odsetek gmin, które zatrudniają pracowników do realizacji specjalistycznych usług opiekuńczych. W około 430 gminach w ogóle nie są świadczone usługi opiekuńcze, w tym specjalistyczne usługi opiekuńcze. Program resortu rodziny może zmienić tę sytuację. Dziś musimy podjąć wielki wysiłek, by Morze Bałtyckie było bezpieczne dzięki marynarzom polskim i dzięki najnowocześniejszym okrętom, powiedział w Gdyni szef MON-u Antoni Macierewicz. Minister obrony wziął udział w obchodach 99. rocznicy odtworzenia Marynarki Wojennej Rzeczypospolitej. W południe odbyła się uroczysta odprawa warty i wręczenie medali. Następnie uroczyście podniesiono banderę na niszczycielu min ORP Kormoran. To pierwsza od wielu lat nowa jednostka w polskiej marynarce wojennej. Minister Antoni Macierewicz zapewnił, że za tym okrętem pójdą dwie kolejne jednostki tego samego typu.
Zostały już podjęte decyzje o budowie dwóch następnych takich samych jednostek. Zostały już podjęte decyzje o budowie następnych okrętów, w tym okrętu ratownik. Zostały już podjęte decyzje o wyborze w ciągu najbliższych kilkunastu dni naszego partnera w budowie co najmniej trzech nowoczesnych okrętów podwodnych wyposażonych w rakiety manewrujące. Tak, żeby nikomu się nie śniło o tym, by zagrozić polskim granicom, by zagrozić polskiemu morzu.
Decyzję o powołaniu Marynarki Wojennej Rzeczypospolitej Józef Piłsudski podjął 28 listopada 1918 roku. Pierwszą bazą marynarki był Puck, gdzie cumował pierwszy polski okręt wojenny ORP Pomorzanin. Z czasem utworzono porty wojenne w Gdyni i na Helu. Marynarka otrzymała też nowe okręty, w tym niszczyciele i okręty podwodne. Obecnie flota polska dysponuje 40 okrętami oraz ponad 40 samolotami i śmigłowcami. Giełda Papierów Wartościowych, Polski Fundusz Rozwoju i Biuro Informacji Kredytowej podpisały porozumienie o współpracy na rzecz wspólnej agencji ratingowej. Będzie ona działać w oparciu o Instytut Analiz i Ratingu. Instytucja ta, powołana w 2014 roku przez Giełdę Papierów Wartościowych, nie oceniła dotychczas żadnego emitenta obligacji korporacyjnych. Teraz dzięki dofinansowaniu ma rozpocząć działalność. Dzięki temu małe i średnie firmy będą mogły liczyć na niższe ceny usług i łatwiejszy dostęp do finansowania. Dotychczas bowiem nie było ich stać na kupno ratingu, a ewentualni inwestorzy nie mieli wiarygodnych informacji dotyczących kondycji przedsiębiorstwa. Ekonomista dr Grzegorz Piątkowski podkreśla, że działalność rodzimej agencji ratingowej wpisuje się w proces repolonizacji naszej gospodarki.
Musimy mieć nie tylko silną gospodarkę, ale wszystkie też te okołogospodarcze podmioty, czy agencje, czy mechanizmy działania muszą być właśnie w Polsce. Repolonizacja gospodarki nie polega tylko na tym, abyśmy ściągnęli dużo inwestycji do Polski i aby te inwestycje opierały się na polskim kapitale, ale żeby wszystkie pozostałe elementy były przynajmniej w części pod kontrolą Polski. Też będziemy mieli wtedy okazję zobaczyć, na ile obiektywne są zewnętrzne agencje oceniające. Także jest to niezwykle istotne i niezwykle dobre, że w końcu zdecydowaliśmy się na nie powołanie, bo ten mechanizm już działał, natomiast na znaczące ulepszenie tego mechanizmu, aby mógł on działać też na poziomie właśnie tych mniejszych podmiotów, które nie zawsze mogły sobie pozwolić na korzystanie z zewnętrznych usług.
W ostatnim czasie trzy międzynarodowe podmioty podniosły prognozy wzrostu PKB w Polsce. Według agencji ratingowej Fitch w latach 2017-2018 wyniesie on odpowiednio 4 oraz 3,2%. Podobne przewidywania przedstawili ekonomiści jednego z największych banków inwestycyjnych na świecie, Morgan Stanley. Według ich prognoz wzrost PKB naszego kraju w 2017 roku wyniesie 4,2%, a w przyszłym roku wzrośnie do 4,4%. Z kolei prognozy na bieżący i przyszły rok Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju wynoszą 4,3% oraz 3,5%. O starania na rzecz przywrócenia pokoju, uzdrowienie ran przeszłości i poszanowanie praw każdej grupy etnicznej zaapelował Ojciec Święty Franciszek. We wtorek w stolicy Birmy, Nay Pai Taw, doszło do spotkania papieża z prezydentem tego kraju oraz stojącą na czele kraju Aung San Suu Kyi, laureatką pokojowej Nagrody Nobla z 1991 roku. Następnie Ojciec Święty udał się do Centrum Kongresowego, gdzie wygłosił przemówienie do przedstawicieli rządu i władz cywilnych Birmy. W wystąpieniu zwrócił uwagę, że mieszkańcy tego kraju wiele wycierpieli i nadal cierpią z powodu wojny domowej i działań wojennych, które stworzyły głębokie podziały. Wskazał, że obecnie priorytetem powinna być praca nad przywróceniem pokoju. Dodał, że ten żmudny proces może się rozwinąć dzięki zaangażowaniu na rzecz sprawiedliwości i poszanowania praw człowieka. Papież stwierdził, że szczególną rolę do odegrania mają tu wspólnoty religijne.
Różnice religijne nie powinny być źródłem podziału i nieufności, lecz raczej siłą na rzecz jedności, przebaczenia, tolerancji i mądrego budowania narodu. Religie mogą odgrywać znaczącą rolę w leczeniu ran emocjonalnych, duchowych i psychologicznych osób, które cierpiały w latach konfliktu.
Sześciodniowa podróż do Birmy i Bangladeszu to już 21. pielgrzymka Ojca Świętego Franciszka. Odbywa się pod hasłem Miłość i Pokój. Oba te kraje łączy kwestia uciekających do Bangladeszu z Birmy Rajinijów, muzułmańskiej mniejszości prześladowanej w tym w większości buddyjskim kraju. Poszczególne punkty papieskiej wizyty transmitują Radio Maryja i Telewizja Trwam. To były wiadomości w Radiu Maryja.